z sygnałów. Mówi, że audycja dla chorych. Pani Barbara wraz z gościem już w studiu. Szczęść Boże, pani Barbara.
Szczęść Boże, ojcze. Ojciec z nami jest dzisiaj. Bardzo się cieszę. Drodzy państwo, bardzo serdecznie państwa witam. No i zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji dla chorych. Ojej, chociaż dzisiaj temat bardzo trudny. Tematem dzisiejszym jest zespół poaborcyjny. Witam w studiu panią Barbarę Krzemińską, która jest psychologiem i psychoterapeutą. Witam bardzo serdecznie.
Witam, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Będziemy mówiły sobie po imieniu, bo przecież znamy się, zresztą pani Barbara tutaj w radio również posługiwała, więc jest znana pewnie też radiosłuchaczom, szczególnie tym, którzy może jakoś tak systematycznie słuchają tej audycji dla chorych, chociaż Basiu, w audycji nie byłaś może ze 2 albo 3 lata już.
No myślę, że rok.
Nie.
No może 2 w takim razie.
No właśnie.
Jesień mi się kojarzy, to może 2 lata no. temu. Jesienią.
Nie jest tak łatwo namówić się do uczestnictwa w audycji, dlatego, że masz jakieś obowiązki w parafii, prawda? I to
tak,
się nakładają dyżury, się godziny, tak.
I dyżury psychologa i praca, wiadomo.
Ale też w niedzielę jakieś muzyczne też,
tak,
nie?
Tak, no właśnie. Prowadzimy przy parafii scholkę dla dzieci, także też tam działamy.
A jaka to jest parafia?
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Małej Nieszawce.
Aha, no to pod to. No ale tym bardziej dziękuję bardzo, że dzisiaj zgodziłaś się na obecność w studiu i powiem tak, że kiedy jakoś tak poprosiłam cię o to, abyś wreszcie przyszła do radia, to zaproponowałaś temat właśnie zespół poaborcyjny. Ja oczywiście zgodziłam się, ale potem myślałam sobie, ojej, w audycji dla chorych jakoś tak nie bardzo. Dlaczego ten temat zaproponowałaś?
To jest przede wszystkim spowodowane tym, że w swoim doświadczeniu psychoterapeuty spotkałam się kilkakrotnie z tym problemem, czyli pomagałam osobom cierpiącym na zespół poaborcyjny. Po prostu stwierdziłam, że to jest na tyle ważne, żeby słuchacze i dowiedzieli się, że w ogóle taki zespół istnieje, bo po prostu ludzie czasami w ogóle nie wiedzą, że kobiety cierpią dokładnie na ten syndrom.
Tym bardziej, że świat współczesny zupełnie zamazuje tę sprawę,
tak,
ten problem.
Tak, to jest marginalizowane, to jest schowane nawet przez samych lekarzy i psychoterapeutów, gdzieś tam zupełnie pomijane, niekiedy specjalnie, niekiedy nieświadomie. Natomiast sprawa jest o tyle ważna, że osoba z niezdiagnozowanym syndromem poaborcyjnym chodzi leczyć się na
różnorodne
depresję,
choroby,
tak, różne inne właśnie psychiczne zaburzenia, natomiast nie jest zdiagnozowane źródło problemu, tak. I tak naprawdę ona nie zostaje wyleczona.
Zaraz będziemy dokładnie mówić o tym, o tych problemach, które dotykają kobiety, które dokonały aborcji. Ale ja może jeszcze wrócę do tych moich wstępnych słów. Tak na początku myślałam, że może nie bardzo w naszej audycji ten temat, ale przypomniałam sobie sesję, w której brałam udział 19 lat temu w Rzymie, w Watykanie. Tam zespół poaborcyjny był jednym z zagadnień, był omawiany i jakoś wzbudzał duże zainteresowanie 19 lat temu. A ponadto słowa matki Teresy z Kalkuty, które były cytowane przez Ojca Świętego, nawet w tym tygodniu, zdaje się,
w Kaliszu był
powrót do tych słów Ojca Świętego, który krzycząc właściwie, bo to pamiętam, ja pamiętam, przecież na tyle mam lat, że pamiętam pielgrzymki Ojca Świętego i pamiętam ten krzyk o to, żebyśmy dbali i szanowali życie, żebyśmy chronili życie. Ojciec Święty powiedział, cytując Matkę Teresę, że największym zagrożeniem pokoju we współczesnym świecie jest właśnie aborcja. Zacytował Matkę Teresę, która mówiła, jeżeli matka zabija własne dziecko, to co może powstrzymać ciebie i mnie, albo kto może powstrzymać ciebie i mnie, żebyśmy się wzajemnie nie zabijali. Tak sobie pomyślałam, kiedy sobie to przypomniałam, Basiu, że jak najbardziej trzeba o tym mówić we współczesnym czasie, kiedy zagrożenie pokoju jest tak duże na świecie, prawda?
Jak najbardziej, bo też jest taka sytuacja, że nie tylko ta kobieta, która dokonała aborcji, cierpi, i tutaj dzisiaj w tej audycji sobie możemy to szczegółowiej powiedzieć, ale cierpi także jej mąż, cierpi cała rodzina, czy dzieci, które żyją, bo tak. Następstwa tego syndromu, tego czynu są głębsze, rozkładają się na całą jakby jednostkę rodzinną, w której kobieta żyje.
Tak, Basiu, ty przesłałaś mi swoje opracowanie przed tą audycją, które przeczytałam bardzo uważnie. I tu zainteresowały mnie takie słowa, które przed audycją prosiłam, abyś mi wyjaśniła, i tak podejrzewałam, że to chodzi o to. Przeczytam. Co ciekawe, rozpoznanie to znaczy zespół poaborcyjny, nie zostało ujęte i wyodrębnione przez DSM-5 czy ICD-10. O co tu chodzi?
Chodzi o to, że DSM-5 i ICD-10 są to klasyfikacje chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych. DSM-10 to jest klasyfikacja amerykańska, natomiast w tej chwili już właśnie jest najnowsza DSM-10, natomiast ICD-10 to jest klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych europejska. I teraz ja króciutko powiem, jak to jest właśnie z syndromem poaborcyjnym. W latach 60. właśnie psychiatryczne towarzystwo amerykańskie wyodrębniło ten zespół, nazwało objawy, które w tym zespole kobieta przeżywa, i nazwało to właśnie zespołem poaborcyjnym, rozróżniając również takie dwa rodzaje zespołów poaborcyjnych. Jedno to jest PAD, czyli post-abortion distress, to jest ostre zaburzenie tego syndromu poaborcyjnego, występujące zaraz po dokonanej aborcji. I te objawy wychodzą w około miesiąca, kobieta cierpi na te objawy, natomiast druga forma przeżywanego tego syndromu to jest PAS, post-abortion syndrome, i to jest ten syndrom, który kobiety przeżywają dużo, dużo później po dokonanej aborcji. Ujawnia się on po latach, nawet po 20-30, czyli nie jest to nagłe przeżywanie tego syndromu. I właśnie psychiatryczne towarzystwo amerykańskie wyodrębniło ten zespół, nazywając te dwa rodzaje zespołu. Natomiast lata najnowsze, z biegiem czasu ten zespół, ta nazwa właśnie w tej klasyfikacji została jakby rozmyta i właściwie została zmarginalizowana, tak jest. I diagnozuje się to w tym momencie jako bardzo ogólnie stres pourazowy, czyli PTSD, post-traumatic stress disorder, czyli tak naprawdę właśnie stres, bezsenność, napięcia, bóle, depresja, czyli tak naprawdę
tak,
może
jak
być
przy każdym, wszystko. Jak przy każdym przeżywaniu jakiejś sytuacji trudnej.
Trudnej, stresowej, ostrej. Natomiast nie jest to nazwane wprost po imieniu, co bardzo utrudnia leczenie. Pomoc takim osobom, które przeżywają, cierpią na syndrom poaborcyjny.
Tak, to tyle, może 17 po 10 już. 7 minut już dokonujemy wprowadzenia, ale wydaje mi się, że to ważne, co mówiłaś. Ważne, żebyśmy sobie uzmysłowili, że różne te problemy, które przeżywamy właśnie psychiczne, i no, takie, które mamy trudne, są usuwane właśnie z tej nomenklatury, i potem one uniemożliwiają, prawda, takie usunięcie uniemożliwia jakieś właściwe podejście, właściwe
właściwą
leczenie.
Właściwą diagnozę, osoby tak, dalej cierpią, tak. Następstwa syndromu trwają i praktycznie no, nie da się wtedy tego syndromu kobietom pomóc wyleczyć, kiedy nie jest to nazwane. I taka kobieta może wędrować z różnymi nowymi, na przykład właśnie lekarze nazywają różne nowe, to depresja, to nerwica, to bóle somatyczne,
w końcu mówią,
i dają
że nic
leki,
pani nie jest,
a w końcu
pani wymyśla, tak.
A na końcu może czasami się zdarza, na szczęście, to niech pani pójdzie do psychoterapeuty, może on coś pomoże. I wtedy jest szansa, żeby to nazwać, szczególnie właśnie po imieniu taki syndrom, jeżeli kobieta właśnie z tym syndromem przychodzi, szczególnie wtedy, kiedy psychoterapeuta jest świadomy, że taki syndrom w ogóle istnieje.
I na szczęście właśnie o to chodzi,
psychoterapeuci,
bo jeżeli go nie ma,
niektórzy wiedzą o o tym. Tak, jeżeli psychoterapeuta nie jest świadomy tego, albo jest świadomy, ale nie wierzy, mhm. bo niektórzy też spotkałam się z taką opinią, że to jest wymyślone, wydumane, niepotrzebne, to wtedy no niestety kobieta będzie dalej cierpieć.
Tak, powiedziałaś Basiu o tych dwóch takich rozróżnieniach, o tym z tych problemach, które mogą się pojawić bardzo szybko po dokonanej aborcji i również to bardzo często łączymy, prawda, możemy połączyć, ale też mówiłaś o tym, że czasami te problemy mogą wystąpić po latach,
tak,
bo tak. kobieta otacza się mechanizmami obronnymi,
dokładnie. Najczęściej powiedzmy jest tak, że większość kobiet nie odczuwa następstw aborcji w sposób świadomy, dlatego że gdyby taka kobieta świadomie to podjęła, musiałaby się spotkać z bardzo silnym cierpieniem, zamętem, bólem, nie tylko bólem psychicznym, ale i bólem fizycznym. I w taki sposób, żeby tego bólu nie odczuwać, nasza psychika jest no, taka sprytna, robi takie różne właśnie, no, ma takie swoje triki i są to mechanizmy obronne, żeby właśnie kobieta nie czuła, wytwarzają się tego cierpienia.
No mechanizmy obronne sobie wytwarzamy w różnych sytuacjach.
Tak, w różnych sytuacjach. Jakie to są mechanizmy? Może właśnie kilka podam. Niektóre z nich.
No, najbardziej charakterystyczne dla tej sytuacji.
Tak. Odwracanie uwagi od tematu straty ciąży poprzez zajęcia kompulsywne, czyli kobiety mogą w sposób nadmierny uciekać w pracę, robienie kariery, prawda, podróżować, czy też mogą uciekać w używki, w uzależnienia, leki, alkohol, narkotyki. Przy syndromie poaborcyjnym pojawia się problem bezsenności, więc tym bardziej na przykład łatwiej wejść w takie uzależnienie od leków, kiedy jest na przykład bezsenność. Kobieta może racjonalizować dokonaną aborcję, czyli na przykład mówić, że wszyscy tak robią, prawo na to zezwala. Może też innym mechanizmem obronnym być zaprzeczanie. Ja niczego złego nie zrobiłam. Projektowanie winy
tym
na innych.
Tym bardziej, że świat jest taki, że jak gdyby utwierdza daną osobę w tym, prawda?
Dokładnie, nie mam pracy. Jest, tak. jest ciężko, prawda? Nie poradziłabym sobie z tym dzieckiem. To tak naprawdę dla jego dobra. To są oczywiście mechanizmy obronne. Projektowanie winy na innych, czyli to wina mojego męża, to matka mnie namówiła, to koleżanka mnie namówiła.
No często to też jest, tak jest, prawda?
Często to tak jest, ale jest to zrzucanie odpowiedzialności tak swojej decyzji na te inne osoby, które gdzieś tam wokół tej decyzji też brały udział. Może to być też hipochondria, czyli skargi fizyczne, psychiatryczne i tak naprawdę kręcenie się w kółko wokół tych swoich chorób, a nie zajęcie się problemem. Może być granie innym mechanizmem obronnym, to jest działanie na rzecz ruchów takich właśnie, które namawiają do aborcji, czyli zachęcanie innych, żeby również dokonywały aborcji, działanie wręcz takie już czy polityczne, czy społeczne, prawda, żeby potwierdzić słuszność swojego wyboru. Innym mechanizmem jest rytualne oczyszczanie się, to tutaj mówimy o nerwicy natręt, na przykład natrętne mycie rąk, takie symboliczne ścieranie tego czynu, czy nadmierne sprzątanie. Niestety do mechanizmów obronnych należą też mechanizmy, w które uwikłana jest religia, na przykład przeżywanie w taki powierzchowny sposób religijny tego czynu, że kobiety sobie tłumaczą, pan mi wszystko przebaczył, obym tylko wierzyła, wszystko będzie okej, bez głębokiego procesu przebaczenia sobie, przebaczenia, tak, spotkania się z Bogiem w sposób głęboki, w spowiedzi, czy właśnie, no głównie chodzi o takie głębokie przeżycie tej całej sytuacji. Również kobiety mogą latami spowiadać się z tego czynu u różnych księży, dostają rozgrzeszenie, ale nie doznają ulgi, gdyż to też tylko jest wtedy, no, religijna sytuacja, ale bez przeżycia głębokiego tego wybaczenia sobie. Czyli to jest takie troszeczkę też wtedy niestety ślizganie się po wierzchu tego problemu. Mogą kobiety odczłowieczać abortowane dziecko, nazywając je płodem, a nie dzieckiem.
No, we współczesnym świecie to jest pojęcie zupełnie oczywiste, że nie mówi się o dziecku, tylko mówi się o zlepku zarodków.
Dokładnie.
Właśnie ostatnio byłam na takim spotkaniu towarzyskim, w którym uczestniczył również pewien lekarz, którym oczywiście, że wyszły problemy aborcji, problemy profesora Hazana. I ten lekarz, ten pan, jak gdyby zarzucił towarzystwo siedzące przy stole, jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało zbyt ostro, a równocześnie oddawało prawdę, zarzucił medycznymi, fachowymi pojęciami. Właściwie trudno mu było sprostać, prawda, bo mówił o blastocytach, o podziale i tak dalej. Okazało się, że właśnie... I w końcu ktoś zadał pytanie, dobrze, ale co może się z tego podziału urodzić? Jeżeli ten podział będzie trwał dalej, co się może z
bardzo
tego urodzić?
Bardzo konkretne pytanie.
Prawda? Ktoś, kto nie jest lekarzem. I jak gdyby powietrze uszło z tego człowieka, który chciał przekonać wszystkich, że przecież to jest nic. Prawda? Że to, że to jest tylko zlepek komórek.
No właśnie. I w tym momencie, wracając do naszego tutaj też analizy naszego tematu, chciałabym też odnieść się do tego, co powiedziałaś. Właśnie kobieta, w pewnym momencie kobieta styka się z tą prawdą, prawda, że to było dziecko. Kiedy? Kiedy mechanizmy obronne przestają działać, zawodzą? Właśnie kiedy kobieta na przykład zachodzi po raz drugi w ciążę i urodzi dziecko, na przykład decyduje się na urodzenie, wtedy spotyka się z żywym dzieckiem. Czyli jakby ten temat wraca.
I jak gdyby objawy się zaczynają. Tak,
tak? Zaczynają się wtedy objawy, bo my jesteśmy tak skonstruowani, no nie możemy żyć w sprzeczności, prawda?
Jeżeli... Bo jak na razie mówiliśmy o mechanizmach obronnych.
Teraz mówimy o sytuacji, kiedy przestają działać mechanizmy obronne. I teraz powiem, kiedy one przestają działać. Kiedy właśnie kobieta, która abortowała dziecko, będzie po raz kolejny w ciąży. Będzie, spotka się z dzieckiem w wieku, w którym byłoby jej abortowane dziecko. Na przykład są to tak zwane rocznice. Będzie komunia święta dziecka w wieku, w którym byłoby jej zabite dziecko. Kiedy jej dzieci na przykład wchodzą w fazę prokreacji i mają własne dzieci, czyli że kobieta na przykład zostaje babcią. To wtedy, kiedy widzi matki z małymi dziećmi, w rocznicę aborcji albo w momencie kryzysu życiowego. Tak jesteśmy skonstruowani, że nie jesteśmy w stanie znieść, nie jesteśmy mechanizmami ze stali, nie jesteśmy w stanie unieść wszystkiego. Tak. I w momencie kryzysu, załamania drogi życiowej, choroby, jakiegoś wypadku, również...
Kiedy często dokonujemy podsumowania własnego życia w momentach
tak jest,
granicznych, tak
kryzysowych,
zwanych, prawda?
Wtedy kobieta może zetknąć się, spotkać się z tą prawdą, już mechanizmy obronne przestają działać, a ona styka się z prawdą, że tak naprawdę zabiła swoje dziecko, albo po prostu zaczynają bardzo silnie dręczyć ją wyrzuty sumienia i wtedy zaczynają się te objawy zespołu poaborcyjnego, jakby wychodzą na jaw, kiedy mechanizmy obronne przestają działać. Oczywiście mogę teraz wymienić, bo to też bardzo ważne jest, jakie są te objawy, te czyste objawy zespołu poaborcyjnego. Przede wszystkim jest to żal. Morze żalu, patologiczny żal, czyli kobieta, która uświadamia sobie, że zabiła swoje dziecko, przeżywa silny żal, niemoc przebaczenia sobie, lekarzom, Bogu, mężowi, czuje smutek. Wtedy dopada ją też niskie poczucie wartości, jakaś męczliwość, może wchodzić w bardzo często w płaczliwość, w rozpacz nawet. I też taki patologiczny żal powoduje oczywiście następstwa psychosomatyczne, takie jak trudności z jedzeniem, bezsenność. Tu już mówiłam, że mogą takie kobiety mieć koszmary senne, gdzie śnią im się na przykład zabite dzieci. Robiono nawet badania, to są naprawdę koszmary,
no właśnie,
łącznie z krwią, z rozkałkowanymi
częściami. Dobrze, że powiedziałaś o badaniach, bo właśnie chciałam zapytać, czy, bo wymieniasz tutaj takie konkretne sytuacje, konkretne zachowania, czy są badania robione na ten temat?
Są te badania. Ja przygotowując się do tego tematu właśnie dotarłam do takich badań. Tych badań jest niewiele. Na przykład w Polsce pani profesor Maria Ryś z UKSW na pewno tym problemem się zajmowała. Następnie taki psycholog, psychoterapeuta pan Witold Simon Warszawy. Za granicą pan Filip Ney. I została opracowana właśnie metoda psychoterapii dla tych osób. I są też skrypty, natomiast tak jak mówię, nie jest tego wiele i nie jest to propagowane na skalę światową.
Wróćmy może do tych, dziękuję bardzo, wróćmy do tych dalszych objawów zespołu aborcyjnego.
Tak, pierwszy objaw jest to patologiczny żal, który, tak jak już widzimy, ma takie odcienie depresji, prawda? Spadek masy ciała, męczliwość, płaczliwość, rozpacz i często może prowadzić właśnie do depresji, czyli załamania układu immunologicznego, podatność na infekcje. Również w przypadku zespołu poaborcyjnego badacze wyodrębnili grupę kobiet, które cierpią na myśli samobójcze, przeżywają myśli samobójcze. Niekiedy również zdarza się w tym zespole, że kobieta dokonuje samobójstwa. Następny objaw jest to wina, silne poczucie winy. I to jest taka wina, jak wina często przeżywana w depresji, ona jest nieadekwatna do czynu, czyli takie kobiety po prostu uważają, że ich życie jest skończone, że nie ma dla nich przebaczenia i że jakby są winne wszystkiemu. Co jest oczywiście nieprawdą, bo sytuacja aborcji, dokonania czynu aborcji uwikłana jest nie tylko sama kobieta, ale również jej mąż, jej rodzina, lekarze.
Aby się prosiło, żeby na tym etapie czy kobieta uzyskała pomoc, prawda?
Tak, właśnie, dokładnie tutaj wchodzi psychoterapia. Innym objawem zespołu poaborcyjnego jest przemoc słowna czy fizyczna wobec właśnie męża, żyjących dzieci, dlatego że też w przebiegu tego zespołu kobieta może odczuwać nieuświadomiony gniew. No i wtedy szuka ujścia tego gniewu. Zaburzony sen i lęk. Lęk przed ponownym związkiem, przed urodzeniem dzieci. No, myślę, że pewnie wiele by było jeszcze tych następstw zespołu poaborcyjnego. Ja tutaj wymieniłam takie kluczowe następstwa tego cierpienia, tego zespołu.
To mówiliśmy już przed chwileczką, że taka kobieta, której zdarzyło się w życiu dokonanie aborcji, potrzebuje pomocy. Jak można pomóc? Rozumiem, psychoterapia, tak?
Tak, psychoterapia i to specyficzna właśnie dla syndromu poaborcyjnego. Na przykład może od razu powiem taki konkret. W naszym tutaj polskim wymiarze polecam Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie. Wiem, że w Licheniu właśnie w tym centrum prowadzone są grupy dla kobiet, które cierpią na syndrom poaborcyjny. Czyli tak naprawdę jest to bardzo dobra forma pomocy, bo jest to grupa osób, które przeżywają to samo i mogą sobie dać wsparcie, zrozumienie i tam terapeuta taką grupę prowadzi. Inną pomocą jest pomoc indywidualna, czyli dobrze zgłosić się wtedy do psychoterapeuty, który zajmuje się w swoim warsztacie psychoterapeutycznym, ma takie formy pomocy typowo dla dotyczące syndromu poaborcyjnego. I
tak,
wtedy
jakie
zaczyna
to są,
się
ponieważ
konkretna
czas nam
praca.
Szybko ucieka, jest już 10:32 minuty. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych, dzisiaj rozmawiamy na temat syndromu poaborcyjnego. Naszym gościem jest pani Barbara Krzemińska, psycholog, psychoterapeuta. Jakie są etapy psychoterapii? Jakie mogą być etapy psychoterapii?
Pierwszy etap to w ogóle jest diagnoza, czyli zazwyczaj osoby, które zgłaszają się do psychoterapeuty, nie przychodzą wprost, mówią, cierpię na syndrom poaborcyjny. Tak. Raczej przychodzą właśnie z depresją, z tym patologicznym żalem, z jakimiś trudnymi sytuacjami psychosomatycznymi, czy właśnie jest to na końcu, kiedy lekarz mówi, no ja już pani nie pomogę, proszę iść do psychoterapeuty. I pierwszy etap to jest w ogóle zdiagnozowanie, nazwanie problemu.
A więc rozmowa, tak?
Rozmowa, nazwanie objawów i próba zrozumienia tych objawów. Jeżeli bezsenność, to czemu? Jeżeli śni mi się zabite dziecko, to czemu? Jeżeli mam poczucie winy, czego się czuję winna? I tak krok po kroku dochodzimy do tej właśnie sytuacji dokonanej aborcji, czyli zabicia dziecka w łonie kobiety. Wtedy jest kolejny etap, kiedy ona już dochodzi do tego, że przyczyną jej cierpienia jest dokonanie aborcji, wtedy terapeuta pomaga jej urealnić sytuację aborcji, czyli w sensie takiego, jakie to było miejsce moment jej życia, jaki to był czas, jakie osoby do tego ją namawiały, prawda, jak to się wydarzyło, bo przecież ta sytuacja aborcji nie była odosobniona w jej życiu. Tam cały szereg różnych czynników.
Takie pokazanie tych uwarunkowań może też pomóc jakoś zrozumieć, tak, prawda?
Jest to próba zrozumienia. Tak. I kolejny etap to jest urealnienie swojej odpowiedzialności, czyli kiedy nazywamy miejsce i czas i dlaczego właściwie ta sytuacja życiowa doprowadziła ją do takiego czynu, wtedy kobieta powinna urealnić swoją odpowiedzialność, czyli tak naprawdę rozłożyć ją właśnie, nie tylko przyjąć ją całą, jak to przeżywa w tym syndromie, na siebie, ale zobaczyć, na ile mąż był odpowiedzialny, na ile matka, na ile ojciec, na ile rodzice, na koleżanki, otoczenie, lekarz. Tak, to jest właśnie...
Cała kultura obecna.
Dokładnie.
Tak.
I tutaj jest próba właśnie rozłożenia tej odpowiedzialności. I tutaj też pojawia się kolejny etap, poczucie winy. I tu właśnie jest miejsce dla duchownego, bo jest taki etap w tej terapii, kiedy dochodzimy do takiego styku duchowości i psychologii, że kobieta czuje silne poczucie winy, czyli ma pragnienie wyspowiadania się, ma pragnienie przebaczenia sobie, mężowi, prosi o przebaczenie tego dziecka. Ja tutaj wtedy zachęcam, żeby skorzystać z pomocy kierownika duchowego, spowiednika, żeby odbyć taką spowiedź właśnie wokół tego czynu dokonanej aborcji.
Ciekawe jestem, może troszeczkę obok to pytanie, bo Basiu, na pewno masz rozeznanie. Jak to jest wśród kapłanów? Czy są jakieś, nie wiem, przygotowania kapłanów
Myślę, że tak. Nawet w maju teraz byłam na takiej
konferencji.
Jakie
spotkania z terapeutami?
Mam taką pozytywną właśnie tutaj informację, że byłam na spotkaniu takim w Białymstoku, na takiej konferencji. Bardzo, bardzo mile wspominam życie Życiodajna śmierć. Już sam tytuł jest taki istotny, ważny. I tam właśnie też
Życiodajna śmierć to jest tytuł też książki.
Bo to jest konferencja poświęcona Elizabeth Kubler-Ross. Tak. I właśnie na tej konferencji byli psychologowie, psychoterapeuci, naukowcy z Akademii Medycznej, lekarze, ale było też szereg, widziałam, osób właśnie duchownych, kapłanów. I powiem też tutaj od siebie, miałam też takie wystąpienie na temat aborcji. Bardzo duchowni mnie wspierali. Widziałam duże zaangażowanie, nawet już później w dyskusji, bo oczywiście dyskusja się podzieliła, byli zwolennicy i przeciwnicy tego syndromu, i duchowni tam ujawniali, że pomagają takim kobietom.
To znaczy syndromu, a więc były osoby, które uważały, że
to
nie
jest
ma
wymyślone,
czegoś takiego.
Tak, ale to jest jakieś na siłę nazwane. Także tutaj paru kapłanów wręcz wprost mówiło, że spowiadali takie kobiety, że widzieli właśnie wielki przełom po spowiedzi, po sakramencie w życiu takich osób. Ale myślę też, że w tym Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie, no już samo miejsce Licheń, jestem pewna, że tam też są kapłani, którzy uczestniczą w tym, nadają pomoc takim osobom, które potrzebują spowiedzi. Czyli jesteśmy przy etapie właśnie pracy nad poczuciem winy i przyjęciem odpowiedzialności za dokonany czyn. I ostatni etap to jest, jeszcze może powiem o takim ważnym etapie. Zawsze na każdym praktycznie etapie może się pojawić ból, strach, lęk, zamęt, czyli bardzo silne emocje, gniew, które też w trakcie terapii trzeba nazwać, zrozumieć i wypowiedzieć, prawda, żeby taka kobieta nie musiała latami do tych emocji wracać. Czyli jest to praca z uczuciami po prostu. Gniew, żal, smutek. I ostatni etap jest to taki etap, ja go nazwałam uczłowieczenie dziecka i pojednanie się z nim. Bardzo ważny etap. To znaczy, że to dziecko właśnie z tej nazwy, prawda, takiej płód,
blastocyt,
staje się konkretnym dzieckiem. Kobiety mają potrzebę, żeby nadać mu imię, rozpoznać nawet płeć, czy jakoś na wyczucie, prawda, stwierdzić, no tak, to była dziewczynka czy chłopiec, nawiązać więź osobową z tym dzieckiem, powiedzieć mu wszystko, co przez lata ta osoba nie nosiła w sobie, przeprosić, tak, przyznać się do winy, wypowiedzieć do niego żal, smutek. I to jest bardzo właśnie dramatyczne spotkanie, ale bardzo oczyszczające.
Czy to jest potrzebne? Bo tak sobie pomyślałam, być może, że dla wielu osób będzie to rozgrzebywanie, rozrywanie ran.
Nie spotkałam się jeszcze tutaj właśnie w tych opracowaniach, czy w swojej pracy z taką sytuacją, że osoby nie mają potrzeby, by to zrobić. Mm-hmm. Ta potrzeba wypływa naturalnie. Jest to mm-hmm. potrzeba pojednania się z dzieckiem, spotkania się z nim na takiej płaszczyźnie osobowej i duchowej, bo osoby wierzące zakładają, że to dziecko jest, prawda, po drugiej mm-hmm. stronie i mogą nawiązać z nią, z tym dzieciątkiem więź duchową. Jest to bardzo potrzebne. I raczej osoby nie unikają tego w trakcie terapii.
Chciałabym jeszcze, może taką, zanim zakończymy, może jakoś zgrabnie, to, co, o czym przed chwileczką tutaj, Basiu, mówiłaś. Chciałabym zasygnalizować taką sprawę, z którą jakoś miałam do czynienia i też mi sygnalizowano wiele razy w jakichś rozmowach. Problem starszych kobiet, które wiadomo w latach 50, koniec, ustawa o aborcji została wprowadzona w 56 roku. Tak. Więc ja sama pamiętam z mojego młodości, takiej wczesnej młodości, kiedy się używało takiego słowa, kiedy się opowiadało różnych kobiety między sobą, skrobanka.
Zabieg.
Zabieg, skrobanka.
Terminacja płodu.
Tak sobie myślę, kobiety, które były skłaniane przez lekarzy do tego, aby po prostu poddać się zabiegowi i one wierząc, zwyczajne kobiety, wierząc, że lekarz wie, co robi. Ma rację, prawda? Teraz, we współczesnym świecie, kiedy zaczęło się tak dużo mówić, kiedy świadomość mamy zupełnie inną, nagle, jakby to powiedzieć, uzyskują inną świadomość tego, tej sytuacji.
Do nich, że...
I teraz co z nimi? Co z nimi, z tymi starszymi paniami? Tutaj mówiliśmy o tym, o rozpoznaniu kontekstu, prawda? Jakie to ważna sprawa, żeby takim kobietom pomóc. To są zwykle starsze panie.
Myślę, że właśnie tutaj jednak psychoterapia, jednak spotkanie z psychologiem i indywidualne nazwanie kontekstu takiej osoby, takiej sytuacji, żeby ta osoba uświadomiła sobie, że też po części padła ofiarą systemu, ofiarą tejże ustawy, ofiarą też działania lekarza. Jest to bardzo ważne. Pewnie też wymaga odwagi. Pewnie
tak sobie jest olbrzymia rola również kapłanów.
Jak
prawda?
Najbardziej. Żeby... Można to wskazywać. Mm-hmm. Można pokazywać, że dla osób, które przeżywają ten konflikt wokół aborcji, jest cały czas nadzieja. Prawda? Mm-hmm. Nadzieja, przebaczenie i uwolnienie się od tego cierpienia. Jest to na pewno trudne w ogóle podjęcie tej drogi, ale warto. Warto, bo przynosi to uwolnienie.
Uwolnienie, ulgę.
Przebaczenie,
tak.
ulgę. Mm-hmm. W tym
życiu może nas
aktualnym.
Otwierać również na takie działanie broniące życia. To też jest ważne, prawda?
Jest na pewno procent kobiet, które spotkałam się też na jakichś rekolekcjach, które otwarcie mówią o tym, dają świadectwa, że dokonały nie jednej aborcji właśnie w tych latach, o których mówisz, mm-hmm. 5, 6 i one mówią o tym wprost i mówią też o tej nadziei, mówią o przebytej terapii, mówią o spowiedzi, mówią o uzdrowieniu mm-hmm. też przez Pana Boga w tej sytuacji i to jest bardzo pozytywne. Myślę, że to jest właśnie też takie pokazanie tym osobom, które się nie decydują na podjęcie pracy nad swoim cierpieniem wokół syndromu, że jednak warto, że jednak można, że komuś się też udało.
Tak. Dziękuję bardzo. Jest godzina 10:42. Drodzy Państwo, teraz zapraszamy Państwa do rozmowy z nami. Przypomnę, że w studiu jest pani Barbara Krzemińska, psycholog i psychoterapeuta. Basiu, prowadzisz przecież gabinet psychoterapeutyczny i masz do czynienia codziennie z osobami poranionymi, prawda?
Tak,
którym trzeba pomóc.
Nie tylko z tym syndromem, bo to tak, jak mówię, jest bardzo rzadka sytuacja, ale jak najbardziej z szeroko rozumianym cierpieniem.
Tak. A więc, drodzy Państwo, skorzystajmy z obecności naszego gościa. Przypomnę, psychoterapeuta. Można telefonować, rozmawiać z panią Barbarą Krzemińską. 655, 23, 55 i 655, 23, 56, 56 to numer kierunkowy, oczywiście Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200. Dla radiosłuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66 z USA i Kanady 11 48 56. Rozmawiamy dzisiaj o syndromie postaborcyjnym. Już mamy telefony. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, mówię z Wrocławia, Anna mam na imię.
Szczęść Boże.
Chciałam się zapytać, jak to jest, ja rozumiem, że tutaj już osoby, które już tak ekstremalnie popełniły ten zabieg, a mi chodzi o te środki poronne. Bo tak patrzę teraz na tą młodzież, która tutaj właśnie tak sobie stosuje różne środki. Jak to się ma do tej audycji. Chciałabym się dowiedzieć, czy to też ma jakiś skutek, czy o tym nie należałoby też mówić, że to jakby to też jest sprawa jakby też jakiegoś zabiegu. No tyle chciałabym tylko powiedzieć.
Tak. Dziękujemy Pani bardzo serdecznie.
Pani tutaj, ja myślę, że jest to jednak, zagadnienie jest zbliżone, natomiast tu nie możemy tego porównywać, bo tu jest jednak sprawa zabicia życia w sensie na tym poziomie
na etapie już rozwijającym
się tak. I jednak
nie możemy mieszać właściwie
tematu. Ten syndrom dotyczy, jednak nie jest to związane z wczesnoporonnymi środkami. Myślę, że to jest bardzo ważne zagadnienie, ale inne. A syndrom dotyczy jednak dziecka zabitego, nienarodzonego, w sensie ukształtowanego.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja telefonuję, gdyż może nie mam pytań do psychoterapeuty, natomiast chciałabym się podzielić takim własnym doświadczeniem. Obecnie jestem mamą trójki dzieci i oczekuję czwartego dziedziusia. Natomiast będąc jeszcze w takim związku młodzieńczym, dokonałam właśnie tej aborcji. I powiem szczerze, że pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, jak już byłam na siłach po zabiegu, tak, było udanie się do kościoła i do spowiedzi. Poczułam się lepiej, natomiast przez lata, właśnie w takich momentach krytycznych w moim życiu albo przy okazji różnych okoliczności świąt, bardzo właśnie wspominałam to, czego dokonałam. I strasznie, strasznie mi to ciążyło na sercu i nie udałam się do żadnego terapeuty, próbowałam sobie radzić jakoś sama z tym problemem. Natomiast zawsze starałam się być blisko Pana Boga, natomiast nie zawsze ta praktyka była taka regularna. I chciałam tylko szybciutko dokończyć, że uważam, że dla kobiety, która jest osobą wierzącą, jak również dla jej rodziny, która wie o tej aborcji, najważniejszą taką sprawą jest zbliżenie się do Pana Boga i żeby już kończąc, chcę się podzielić taką radością, która zagościła w moim sercu ostatni Wielki Post przed Wielkanocą. Spowodował, że bardzo, bardzo przeżywałam właśnie to, czego dokonałam tyle lat temu, to już było bardzo dawno temu. Natomiast bardzo dużo się modliłam w tej intencji, żeby ten spokój w sercu zagościł moim i bardzo głęboko przeżywałam Wielki Post i takim zdarzeniem zwrotnym właśnie w moim życiu był ranek właśnie Wielkiej Nocy. Kiedy Wielką Sobotę kładłam się do łóżka, bardzo dużo modliłam się i do świętej Rity, i do wszystkich świętych, i do Pana Boga, żeby wreszcie poczuła spokój. I tak się stało, bo kiedy w Wielkanoc obudziłam się, otworzyłam oczy, poczułam niesamowity spokój w sercu, którego nigdy w życiu jeszcze nie czułam. Nawet kiedy rodziłam swoje dzieci, nigdy nie czułam takiej radości, jaką poczułam właśnie wtedy. I już kończąc, wydaje mi się, że najlepsze, najmocniejszym takim pocieszeniem i takim uspokojeniem jest właśnie zawierzenie tej winy, oddanie tej winy Panu Bogu, oddanie tej winy na po prostu na Panu Jezusowi, ofiarując to wszystko, żeby On to wziął na siebie, żeby wziął to tutaj na swój krzyż i to jest właśnie to. I od tamtej pory jestem spokojna i muszę powiedzieć, że od wielkiej nocy nie poczułam, nie uroniłam ani jednej łzy przez to, czego dokonałam kilka lat temu. To tyle chciałam.
Dziękujemy bardzo Pani. Pozdrawiamy całą Pani rodzinę bardzo.
Tak było słychać te dzieciaczki. I dziękujemy bardzo za to świadectwo. W ogóle myślę, że to, że Pani mówi o tej sytuacji, pokazuje na to, że Pani w jakiś sposób to właśnie zetknęła się z tym, przepracowała, wydobyła na światło dzienne, że nie jest to dla Pani temat tabu. Tu Pani też wspomniała o rodzinie, która uczestniczy w tym Pani przeżywaniu. Jest to włączone w Pani życie i to jest bardzo ważne. Myślę, że to pomaga. I to jest taki etap oczyszczający. Tak. Natomiast pomoc Boża jest zawsze niezawodna w tych sprawach. I to ważne, że Pani ją też tam znajduje i szuka jej Pani, że Pani się otwiera na łaskę Bożą, na działanie Pana Boga w tej sprawie. Natomiast myślę, że też są osoby, które bez pomocy psychoterapeuty nie wyjdą z tego, prawda? I to też jest jakby, myślę, że Pan Bóg też stworzył psychoterapeutów, żeby pomagali i jest to taka pomocna dłoń. Ale są osoby, tak jak Pani, które właśnie wychodzą z tego trudu, cierpienia poprzez rekolekcję, poprzez spowiedź, jak najbardziej.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Halo.
Tak, słuchamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.
Ja chciałam opowiedzieć swoje przeżycie. To znaczy, było to w 72 roku we wrześniu, kiedy jeszcze była krew pobierana na WR. Pojechałam właśnie do Chrubieszowa. Ja pochodzę ze wsi, spod Chrubieszowa. Pojechałam do Chrubieszowa oddać tą krew na WR. No, a że anemię miałam, więc zasłabłam. Znalazłam się na oddziale. No, Boże.
Szpitalny.
Nie na porodówce, tylko na...
Położniczo.
Proszę mi pomóc.
Nie wiemy, ale nieważne, w szpitalu Pani była, więc...
W szpitalu, tak. I badał mnie ordynator. Zbadał mnie i do Pani położnej nie słyszałam tego, tylko pewnie nie wiem w jaki sposób. W każdym razie, że kazał jej przygotować narzędzia. A ja byłam już po połowie w ciąży z synem. I no, ta położna zrobiła to, co kazano. A ja, jak usłyszałam dźwięk żelazstwa, podniosłam głowę i mówię nie. A ten doktor tak się strasznie zdenerwował, rzucił to, twarz tak ręką machnął i mówi: to zdychaj, durna babo.
Ale jak widać, Pani żyje
no
dalej.
No niestety, baba nie zdechła, już żyje 67 lat, mam, a mój syn ma 41. A później ten pan doktor nie mógł patrzeć na moje dziecko.
Proszę Pani, bardzo Pani dziękujemy za to świadectwo. Ono,
takie
ono
dramatyczne i pokazujące właśnie.
Pozdrawiamy Panią serdecznie i ponieważ musimy troszeczkę te nasze rozmowy jednak pośpieszać, to pozdrawiamy
Ale
Panią.
To jest bardzo ważne, co Pani też powiedziała co do naszego tematu, że Pani się sprzeciwiła i nie padła ofiarą dzięki swojej sile, prawda?
Tak, i też Pani pokazała, że rzeczywiście w tych czasach to było czymś oczywistym, prawda? Tak. Że się pomaga poprzez
nie pytają
zabieg tak
nie
zwany.
Nie pytając pacjentki.
Tak. Jeżeli mamy telefon następny, to odbieramy. Halo? Halo, słuchamy? Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna.
Witamy Panią.
Króciutko powiem moje świadectwo, że po prostu żal przeżywam z tego po prostu powodu. Żadnej aborcji nie dokonałam. 6 dzieci miałam, ale niestety i troje dzieci, to gdyby nie to, że moja silna wola, a i pierwsze dziecko mi zmarło i strasznie to przeżywałam. Ja do tej pory brakuje mi tego pierwszego dziecka. Już by miało w tej chwili 54 lata. Ale trudno. Potem źle rozeznanie lekarzy, dziecko zmarło. Było niby, że wada serca, to jest
Pani
trudna
Krystyno,
sprawa.
Ale mówimy o zespole poaborcyjnym, tak, bardzo proszę.
Nie, tego nie mam, ale to tylko bronię, żeby przypadkiem w rodzinie tego nie było. Ale po prostu lekarze właśnie do tego dążyli, że następna trójka dzieci, pierwsze się jeszcze nie bronili, a potem czwarte. Tak. Następne, każde byłoby poza. Gdybym nie poszła do następnego badania, to wtedy by było po dzieciach, niestety.
Tak, dziękujemy tak Pani bardzo.
Takie czasy
tak,
były.
Oczywiście, dziękujemy.
Dziękuję
Szczęść Boże, dziękujemy Pani bardzo. Też znam doświadczenia z życia akademikowego, gdzie jakaś koleżanka poszła do lekarza, będąc w stanie błogosławionym i lekarz wiedząc, że jest studentką, od razu zaproponował, to były lata 70, od razu zaproponował na dzień dobry, jak to się mówi,
tak jak w przypadku
zabieg.
Tej pani z Chrubieszowa,
oczywiście,
prawda,
tak.
Która dzisiaj dzwoniła.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek.
Ewa z Gliwic.
Witamy Pani Ewo.
Chciałam zapytać, czy mężczyźni przeżywają.
Właśnie.
Bardzo dobre pytanie.
Właśnie, bo cały czas tutaj się z Panią...
Wolontariusze w areszcie śledczym tak? Właśnie dużo na ten temat rozmawiamy. Nie spotkałam takiego, który miał takie przejścia, ale właśnie zawsze wstrzymywałam się powiedzieć, bo zawsze mówię zespole u kobiet i chciałam się u fachowca dowiedzieć, czy również mężczyźni przechodzą.
Dziękujemy bardzo, dlatego że my tu w międzyczasie właśnie mówimy, że musimy dotknąć jeszcze problemy rodziny całej,
wokół
tak?
tego problemu, tak, pani, syndromu. Bardzo dziękujemy Pani za ważne pytanie. Ja myślę, że gdyby zrobić badania mężczyzn, na pewno taki zespół by się też wyłonił u mężczyzny, który towarzyszy, czy jest obok żony, prawda, która dokonała aborcji. I ja myślę, że tak, ja nie znam badań, bo może nawet ich nie ma, natomiast to, co mi się tutaj nasuwa i z mojej praktyki widzę, czy z historii różnych kobiet, które dokonały aborcji, to na pewno mężczyzna przeżywa również poczucie winy, może być też gniew, może być też żal, te podobne uczucia jak kobieta, no bo tutaj chodzi o odpowiedzialność za tą decyzję, czy na przykład, jeżeli nie wspierał, jeżeli namawiał, to te następstwa właściwie podjętej decyzji wychodzą, ujawniają się. I muszę też powiedzieć, że spotkałam się jednak w swojej tutaj sytuacji zawodowej z sytuacją mężczyzny, który przeżywał depresję wokół właśnie abortowanego dziecka, towarzyszył w zabiegu aborcji i powiem tutaj wszystkim słuchaczom właśnie taką dramatyczną sytuację. On usłyszał słowa lekarza, który jakoś głośno skomentował: o, jeszcze się rusza, prawda? I to, te słowa mu zapadły, tak utkwiły, że praktycznie to było uaktywnieniem tej depresji, którą musiał przepracować gdzieś tam w sobie i duchowo. Także jak najbardziej tutaj bardzo ważne pytanie.
Ja myślę, że też cała rodzina, bo to zresztą Basiu mówiłaś o, o jakimś odbiciu tej sytuacji na dzieci dalsze, czy dzieci, które
na dzieci,
żyją,
na prawda? Związek małżeński. Tak, badania pokazują, że 80% małżeństw ma kryzys, przeżywają kryzys. Bardzo często wchodzi zdrada małżeńska w taką sytuację, wzajemne obwinianie się, jakieś kłótnie, aż do rozwodów.
To jest rana i
to wiadomo, jest rozpęknięcie jakoś systemu rodzinnego.
Tak. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Ksiądz Leszek Szkopek z Kalisza.
Witamy księdza. Halo? Halo?
O,
rozmowa nam się
urwała niestety.
Szkoda. Szkoda. Basiu, chciałam jeszcze spytać, skoro jesteśmy przy rodzinie, na ile rodzina, która obserwuje, że kobieta żyje w jakiejś sytuacji takiej trudnej, że jest płaczliwa może, że jest, ma obniżony nastrój, na ile taka rodzina może pomóc? Czy...
Najważniejsze jest, aby osoby, które były blisko, starały się zrozumieć jej uczucia, aby nie robiły czegoś takiego, że musisz być dzielna, rozsądna, to przejdzie, to minie, czyli nie zamiatały tego problemu pod dywan, nie wiem, weź tabletki, zapomnij, to było dawno, to są te bandaże, takie, takie jakieś schematyczne podejścia, zamiatania pod dywan, nie wchodzenia w głąb, w problem, i w tym momencie osoba, kobieta się czuje osamotniona, może to wywołać w niej frustrację, poczucie niezrozumienia. Czyli myślę, że najważniejsze jest dać kobiecie pozwolenie,
możliwość,
prawa do przeżywania,
tak, do
tych uczuć wokół, wokół tej straty, bo to jest tak naprawdę strata okołoporodowa.
Tak. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, jeszcze raz ksiądz.
Bardzo prosimy.
Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz chciałam podziękować, nie wiem jak długo było mnie słychać za tę audycję.
Króciusieńko, bardzo, jedna sekunda. Może ksiądz powiedzieć od początku.
Więc wiele treści, które są ważne także dla nas kapłanów w posłudze, wieloraki. Natomiast jadąc samochodem pomyślałem sobie jedno słowo do powiedzenia, dlatego że ta odpowiedź na pierwsze pytanie, to pytanie o środki wczesnoporonne, ja rozumiem, że oczywiście może być zupełnie inne odniesienie do tematu syndrom poaborcyjny, to niewątpliwie tak, natomiast żeby też mocno wybrzmiało zło korzystania ze środków wczesnoporonnych, bo jakby to dzisiaj próbuje się zamazać oczywiście, tak, na różne sposoby zlekceważyć albo po prostu promować pod różnymi takimi eufemistycznymi sformułowaniami i nazwami. Natomiast jednak mamy do czynienia już z działaniem wobec człowieka, który zaistniał, który... To ciekawe, bo ja dzwonię z Kalisza i warto zauważyć, że papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II w tej kaliskiej homilii w 97 roku, kiedy mówił o człowieku, to mówił o obronie życia człowieka od pierwszej chwili poczęcia. Ciekawie, że zazwyczaj mówimy tylko, że od poczęcia. Papież wtedy dodał takie dwa słowa, które jakby nie pozostawiają żadnego marginesu na jakąś dyskusję, prawda? Czyli od pierwszej chwili poczęcia. I kiedy mamy do czynienia z działaniami jednak poronnymi, dotykamy jednak tego, który się pojawił w istnieniu, który jest człowiekiem, prawda? Więc żeby to zabrzmiało, to ja rozumiem oczywiście, jak pani to odpowiedziała, bo to dotyczyło tematu zasadniczego, ale pomyślałem sobie, że chciałbym to dopowiedzieć.
Proszę księdza, może... tak sobie pomyślałam, Duch Święty działa, bardzo dziękuję za to,
tak,
co ksiądz teraz powiedział.
Tak, kapłańskie słowo było bardzo potrzebne.
Tak, ale to było potrzebne, takie zdanie, takie słowa były niezmiernie potrzebne.
Słowa
my nie chcieliśmy
Jana
w to wchodzić, bo
dziękuję.
Nie jesteśmy na tym.
Pewnie
temat...
jest to odrębny temat, tak.
Ale
fakt
jest,
tak, osoba, ale bardzo ważny. Tak.
Natomiast na marginesie pozdrawiam w tej chwili z Mikorzyna, to jest takie niewielkie na miejscowość niedaleko Kępna. Tu jest sanktuarium świętego Idziego i tutaj przyjeżdżają ludzie, żeby się modlić o dar poczęcia dziecka, bo wielu ludzi wiemy napotyka. Tak, Mikorzyn, święty Idzi. I to jest miejsce szczególne. Tutaj tysiące ludzi przybywają, żeby właśnie w tej intencji aby mieć dzieci, aby cieszyć się darem przekazania życia, cieszyć. I są wysłuchiwani, my zbieramy świadectwa z tego miejsca od ludzi, którzy mówią, byliśmy rok temu, modliliśmy się po 8-9 latach starania o dziecko, a teraz...
Mamy w ramionach dzieciątko, tak.
To tak do tematu, Bóg zapłać.
Dziękujemy
pozdrawiam
serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie, tylko chciałam to dopowiedzieć.
Bardzo dziękujemy.
Jeszcze raz i niech Pan prowadzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Było to niezbędne, wydaje mi się. Takie miałam też niedosyt, żeśmy tak właśnie... No ale nie możemy wchodzić we wszystko, prawda?
Tak, na pewno. To jest osobny
Basiu, temat. Ja bardzo dziękuję za Twoją obecność. Musimy już kończyć nasze spotkanie, dlatego, że jeszcze już nie odbieramy telefonu, drogi ojcze, dobrze? Natomiast, bo jeszcze jakieś ogłoszenia.
Tak, ja mam takie ogłoszenie. Też jak tu byłam ostatnio w radiu, to samo ogłaszałam, a już minął jakiś czas i chodzi o dni psychoterapii w Toruniu, które organizujemy dla wszystkich mieszkańców Torunia, studentów, ludzi starszych, ludzi w średnim wieku. Chodzi o to, żeby ta psychoterapia była bardziej zrozumiana, dostępna, bardziej taka do przyswojenia, nie strasząca ludzi. I to dni psychoterapii
żeby
będą się...
Żeby się uświadomić,
tak,
że właśnie
po
problemy,
co to jest.
To
i,
możemy się
o co
udać.
Chodzi, że to nie tylko dla zaburzonych.
A czasami jest tak, że jedna rozmowa nam pomoże.
Tak,
jest
może
nawet
tak
taki, jest taka
tak,
sytuacja.
Tak, terapia jednego spotkania, jak najbardziej. I dni psychoterapii odbywają się w tym roku w Toruniu od 15 do 19 października. Będzie to w różnych miejscach Torunia. Wykłady będą w Wyższej Szkole Bankowej, tak jak w zeszłym roku. Temat tak jeszcze roboczy, ale na plakatach będzie bardziej uszczegółowiony, to jest równowaga między pracą a odpoczynkiem.
Bardzo ważne.
Będą wykłady, będą warsztaty dla dorosłych, dla dzieci, będą różnego rodzaju właśnie tutaj spotkania z psychoterapeutami. Będzie można też skorzystać z darmowych spotkań z psychoterapeutą. I zachęcam, żeby właśnie śledzić to na stronach miasta
tutaj,
Toruń,
tu
tak,
powiemy,
i Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oddział w Toruniu, to tutaj można tego szukać. Będą również plakaty w Toruniu wywieszone. To takie ogłoszenie.
Tak, a wróćmy jeszcze, dziękuję bardzo, to ważne ogłoszenie. Ja będę jeszcze o tym przypominała, ale wróćmy jeszcze do naszego tematu. Musimy jakoś go zakończyć. Tematu bardzo ważnego, bolesnego i wymagającego, nie temat, ale problem wymagający właśnie pomocy psychoterapii, psychoterapeutycznej, pomocy duchowej, pomocy w ogóle osób bliskich.
Mhm. Chciałabym zakończyć to moje wystąpienie takim jednym zdaniem, podsumowaniem, że syndrom poaborcyjny i nazwanie tego syndromu jest po to, wyodrębnienie go właśnie w przeżywanych objawach, jest po to, aby kobieta zrozumiała swoje cierpienie, aby to pozwoliło jej na uwolnienie od objawów, od cierpienia, a doprowadziło do przebaczenia i do uczłowieczenia zabitego dziecka, ale zarazem przyjęcia go w poczet rodziny. Bo tak naprawdę to miejsce dla tego dziecka w rodzinie cały czas jest.
I chodzi o to, abyśmy po takim uzdrowieniu zaczęli żyć pięknie, prawda? Twórczo, z jakąś odpowiedzialnością za życie drugiego
tak,
człowieka.
Tak, można
bo
też pomyśleć o zadośćuczynieniu, tak, jak najbardziej. Naturalnie. Wiele kobiet ma taką potrzebę, żeby w jakiś sposób zadośćuczynić tego czynu dokonanego i wtedy
tak, jeżeli
służą
sobie sprawę,
właśnie,
że było to tak, takim złem, to możemy robić wszystko, żeby jak gdyby budować społeczeństwo, czy to swoje otoczenie, to co pani tutaj któraś powiedziała, pani, która nie dokonała aborcji, ale powiedziała, że wszystko robi, żeby
chroni.
Czasami w jej
tak,
otoczeniu, w jej
poczęte.
Rodzinie, czasami coś takiego się nie zdarzyło.
Jak najbardziej,
prawda?
Możemy chronić po prostu życia poczętego,
czasami
bronić
ustępujemy. My ustępujemy swojej bliskości w takich rozmowach, ustępujemy pola, prawda? Nie wypowiadamy swojego zdania albo nie umiemy tego zdania. Mamy jakąś postawę, ale nie umiemy jej jakoś wyakcentować.
Albo
prawda?
Powtarzamy jakieś schematyczne, które tak. panują w świecie właśnie nazwania czy usprawiedliwiania tej na przykład właśnie czynu aborcji. Także
ja to co wrócę jeszcze do tej postawy profesora Hazana, która wydaje mi się bardzo taka ludzka. Jakiś artykuł w gazecie widziałam Al-Hazani, a więc Alhazami. Proszę Państwa, w gazecie bardzo, bardzo takiej, no, szczycącej się tym, że tematy podejmowane są z pozycji takiej właśnie naukowej nawet i tak dalej. Więc co się dzieje w świecie? Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nazywali sprawę po imieniu po prostu. I żebyśmy umieli bronić życia. Czas, drodzy Państwo, mówiliśmy w audycji dla chorych, już jest 8 minut po 11. Mówiliśmy o zespole poaborcyjnym. Naszym gościem była pani Barbara, jeszcze do tej pory jeszcze pani Barbara Krzemińska, psycholog, psychoterapeuta. Czas na pozdrowienia, Basiu.
Ja po prostu chciałabym pozdrowić wszystkich moich, no i pacjentów, i znajomych, ale też właśnie moją rodzinę bliższą i dalszą.
Krzysia i Faustynkę.
I Faustynkę, tak. Serdeczne pozdrowienia właśnie dla męża, dla córki i dla mojej rodziny na Mazurach.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Państwu bardzo dziękujemy za włączenie się w tę audycję. Ojcu Dariuszowi za realizację programu, za bycie z nami. Szczęść Boże i żegnam się na tydzień. Do usłyszenia, mówi Barbara.